Rozdział 52. Serce wie, byłem już prawie w sypialni, gdy mój mózg w końcu się obudził na tyle, by przypomnieć mi, że całkowicie zapomniałem porozmawiać z Celestią o moich strażnikach. Przeklinając swoją roztargnienie, przez chwilę rozważałem zawrócenie i powrót do laboratorium doktora, ale ostatecznie zrezygnowałem. Nie miałem pojęcia, czy Celestia w ogóle jeszcze tam będzie, a nie chciałem samemu mierzyć się z szalonym gryfem i zmorami. Przypominając sobie w myślach, po raz kolejny, by porozmawiać z Celestią o sytuacji, ruszyłem dalej korytarzem. Personel pałacu był już na nogach i słychać było ciche odgłosy pracy rozbrzmiewające po korytarzach. Przede mną pokojówka przeszła przez korytarz z jednego otwartego pokoju do drugiego, trzymając w magii pióropusz do kurzu. Rzuciła mi szybkie spojrzenie, ale kontynuowała swoje obowiązki. Okna korytarza były szeroko otwarte, pozwalając przyjemnemu wiosennemu wiatrowi wtargnąć do środka i wypełnić powietrze świeżym aromatem wiosny. Wziąłem głęboki oddech, a na moich ustach pojawił się lekki uśmiech. Gdy skręcałem za róg, zderzyłem się ze strażniczką idącą z przeciwnej strony. Szybko mnie wyminęła, wydając głośny, klikający dźwięk zębami, jednocześnie uderzając mnie skrzydłem w tył nogi, co sprawiło, że się wzdrygnąłem. Auć, olało. Schnąłem z irytacją, po czym sięgnąłem drugą nogą i użyłem stopy, by szturchnąć jej zad, powodując, że się potknęła. Spojrzawszy przez ramię, zobaczyłem, jak patrzy na mnie zdezorientowana, z nastawionymi uszami. Wzrok pobiegł na tył mojej koszuli, na którym był wyszyty znaczek Twilight, a jej oczy się rozszerzyły. Przepraszam, proszę pana, powiedziała, a na jej policzkach pojawił się czerwony rumieniec, wyraźnie widoczny na białym futrze. Pomyliłam pana z jednym z ludzkich służących. Nie chciałam okazać braku szacunku. Z wyraźnym zażenowaniem szybko się skłoniła, po czym odwróciła się i ruszyła dalej korytarzem w pośpiechu, z uszami mocno przyciśniętymi do głowy i ogonem schowanym między nogami. Obserwowałem ją, unosząc brył w zdumieniu. Po co w ogóle to uderzenie skrzydłem? Na strażniczkę jeszcze przez kilka sekund wzruszyłem w końcu ramionami. Nieważne. Odsuwając sprawę z myśli, minąłem jeszcze kilka drzwi pokojów gościnnych, zanim dotarłem do właściwych. Twilight nie było, gdy wszedłem. Jej strona łóżka była pusta, a łazienka nie była zajęta. Na mojej poduszce leżał zwinięty zwój, związany cienkim sznurkiem. Drzwi balkonowe były szeroko otwarte, a ciepły wiatr poruszał firankami. Podnosząc zwój, podszedłem do otwartych drzwi. Rozplątując sznurek, wyjrzałem na Na balkonie leżało kilka lawendowych piór, które wiatr muskał po podłodze. Czas, szczególnie silny podmuch, podrywał je i zrzucał kilka poza krawędź. Oparłem się o framugę, rozwijając zwój. Szybkie spojrzenie ujawniło znajome pismo Twilight. Max, poszłam załatwić coś specjalnego na później. W zależności od tego, kiedy skończysz u doktora McGriffona, spotkajmy się w ogrodach około 15:00, dobrze? Z miłością z Twilight Sparkle mrugnąłem kilka razy, a na mojej twarzy pojawił się lekki grymas. Skąd wiedziała, gdzie jestem? Celestia nie powiedziała mi, dokąd idziemy, aż tam dotarliśmy, więc nie mogła tego podsłuchać, prawda? Przeczytawszy notatkę jeszcze kilka razy, obróciłem papier i spojrzałem na jego tył, który był pusty. Co ona zaplanowała? Zwijając zwój i owijając go ponownie sznurkiem. Nie powiedziała mi, że ma coś zaplanowanego na dziś, chociaż nikt już właściwie mi nic nie mówił. Co mi pasowało, i tak lubiłem płynąć z prądem. W ten sposób, jeśli coś się pojawiło, nie rujnowało to pierwotnych planów. Spojrzenie na zegar poinformowało mnie, że było trochę po 11:30. Wciąż miałem nieco ponad 3 godziny, zanim miałem spotkać się z Twilight w ogrodach, cokolwiek zaplanowała. Drapiąc się po brodzie, zastanawiałem się, co mam ze sobą zrobić do tego czasu. Na szczęście mój żołądek zdecydował w tym momencie dostarczyć mi odpowiedzi, głośno burcząc. Uśmiechnąłem się do siebie, rzucając notatkę z powrotem na poduszkę. Do kuchni. Otwierając drzwi sypialni, wyszedłem na korytarz. Zajęło mi chwilę, by się zorientować i przypomnieć sobie, gdzie znajdują się kuchnie, ale gdy to zrobiłem, szybko ruszyłem w ich kierunku. Jeśli się zgubię, mogłem albo błądzić, aż je znajdę, albo znaleźć strażnika, który mógłby mnie zrozumieć i wskazać właściwy kierunek. Wchodząc i schodząc po schodach, nuciłem bez melodii, przemierzając liczne korytarze zamku. Od czasu do czasu natrafiałem na pokojówkę lub dwie, sumiennie wykonujące swoje obowiązki. W większości mnie ignorowały, tylko rzucając na mnie spojrzenie lub dwa, gdy przechodziłem. Czasami któraś miała przy sobie człowieka, ubranego w prostą, białą koszulę, który pomagał jej w sprzątaniu. Właśnie dotarłem na parter i zaczynałem poszukiwania jedzenia, gdy usłyszałem odgłos czegoś biegnącego za mną. Odwróciłem się, by zobaczyć, co się zbliża, tylko po to, by prawie zostać przewróconym, gdy człowiek przeleciał obok mnie. Szybko odsunąłem się na bok, pozwalając mu przebiec, nie chcąc mu przeszkadzać. Zrobił tylko kilkadziesiąt kroków, gdy nagle zatrzymał się poślizgiem na środku korytarza. Oddychając ciężko, spojrzał w moją stronę, przechylając głowę na bok i wydając cichy ćwierk. Przestępował z nogi na nogę, spoglądając to na mnie, to w kierunku, w którym pierwotnie biegł, wyraźnie zaniepokojony czymś. Po kilku sekundach wahania głośno sapnął, po czym odwrócił się i ruszył z powrotem korytarzem w moją stronę. Naprężyłem się, gdy się zbliżał niepewny jego zamiarów. Nie wydawał się wrogi, ale chciałem być po bezpiecznej stronie, na wszelki wypadek. Zatrzymał się tuż przede mną i mogłem mu się dobrze przyjrzeć. Stał o głowę niższy ode mnie, więc musiał odchylić głowę, by spojrzeć mi w twarz. Miał na sobie białą koszulę z wyszytym złotym słońcem na środku, z liną owiniętą wokół talii służącą jako pasek. Biała obroża na jego szyi miała wygrawerowane numery 626. Wyglądał jak typowy ekwestryjski człowiek, choć trochę nieogarnięty. Znowu sapnął, wydając kilka cichych gruchań, po czym ostry ćwierk. Powtórzył to kilka razy, za każdym razem brzmiało to coraz bardziej niecierpliwie, aż w końcu wyciągnął rękę i złapał mnie za przód koszuli. Szybko podniosłem rękę, zrywając jego dłoń z siebie z cichym warknięciem. Gdy znów sięgnął po mnie, odepchnąłem jego rękę i cofnąłem się o krok. Kurwa, chcesz? Pomyślałem, szczerząc zęby w próbie zastraszenia go. Człowiek cicho zapiszczał, kilka razy przytakując głową, zanim wydał zębami niskie, klikające dźwięki. Próbowałem go wyminąć. Znów łapał mnie za koszulę, zmuszając do uwalniania się z jego uchwytu. Właśnie miałem się zawrócić i pójść w przeciwnym kierunku, gdy za rogiem pojawił się strażnik, wyglądając na zdezorientowanego. Gdy zobaczył naszą parę, jego wyraz twarzy zmienił się na ulgę i zaśmiał się. No przecież, ty draniu, zaśmiał się podchodząc. Jego róg zapłonął i człowiek uniósł się w powietrze, gdzie natychmiast zwiotczał. Przepraszam, jeśli się panu narzucał, powiedział do mnie strażnik, unosząc człowieka za sobą. Wyrwał się z kojca i dał nogę, gdy tylko się odwróciłem. Zdążył nawet otworzyć zamek. Przysięgam, tu nigdy nie mieliśmy takiego problemu. Kontynuował, spoglądając przez ramię na człowieka. Te zamki były zaprojektowane tak, by były odporne na ludzi, ale ostatnio jakoś nauczyli się je otwierać od wewnątrz. Urwał. Patrywałem się w niego z kamienną twarzą i uniesioną brwią. Oblizał wargi, głośno przełknął, zanim słabo dodał: pozwolę panu wrócić do swoich spraw. Po tych słowach odwrócił się i szybko pokłusował w kierunku, z którego przyszedł. Człowiek głośno ćwierkał, unoszony za jednorożcem. Obserwowałem parę, gryząc wewnętrzną stronę policzka. Co to, do cholery, było? Pomyślałem, gdy zniknęli za zakrętem. Wpatrywałem się w ślad po nich przez kilka sekund, zanim mój żołądek znów zagrzmiał, przypominając mi, co miałem robić. Rzucając ostatnie spojrzenie przez ramię, odwróciłem się i ruszyłem w przeciwną stronę, niż poszedł strażnik, cicho pogwizdując. Ej, ty tu nie możesz być, krzyczał otyły szef kuchni, Ziemio Pegas, wymachując drewnianą łyżką, gdy gonił mnie po zatłoczonej kuchni. Reszta personelu zatrzymała się w obowiązkach, by obserwować, kilkoro z nich tłumiąc śmiech w łapach pokrytych mąką. Przebiegałem szybko po kuchni, unikając jego dzikich zamachów. Hej, odłóż to, krzyczał, gdy złapałem dwa placki. Na dół, mówię. Waruj! Odbijając łyżkę dłońmi, przeskoczyłem nad klaczą ugniatającą dużą bryłę ciasta. Rozęśmiała się, lekko schylając się, by mnie przepuścić, po czym wróciła do pracy. Rzucając dwa placki na pobliską wyspę kuchenną, rozejrzałem się po kuchni, unikając w zamachach łyżki szefa, szukając składników do kompletu mojego do posiłku. Moje oczy rozbłysły na widok klaczy bawiącej się dużym kołem sera. Schyliłem się pod kolejnym zamachem i szybko podszedłem do niej. Zdrygnęła się na mój widok, by odetchnąć z ulgą, gdy chwyciłem kawałek sera, który właśnie odkroiła. Zabierając również pobliską tarkę, pospiesznie wróciłem do placków i obficie posypałem jeden z nich serem. — Nie, co ty robisz? — krzyczał szef, chwytając się za głowę kopytami z białkami oczu widocznymi w panice. — Natychmiast przestań. Zignorowałem go i zebrałem kolejne składniki. Pokrojone pomidory, kawałki pikantnych papryczek, cebula, odrobina sera i trochę czarnych fasoli. Wszystko to znalazło się na jednym z placków. Składałem wszystko, biegając dookoła wyspy, z szefem tuż za mną, który furczył i krzyczał. Kiedy zebrałem wszystkie składniki, wrzuciłem kawałek masła na jedno z rozgrzanych grillowych patelni. Natychmiast zaczęło się roztapiać, pokrywając stal cienką warstwą. Szef o mało nie dostał zawału. — Na moim grillu! — skrzeczał. Jego źrenice zwęziły się do rozmiaru szpilek. — Co za horror! To nie żadna podrzędna knajpa, to kuchnia królewska. Nie! Wymachiwał łyżką wściekle drewniane narzędzie zamazane w powietrzu. Wzdrygnąłem się, gdy kilka razy trafił mnie boleśnie w plecy. Wyszczerzyłem zęby, wymachując rękami, próbując wyrwać łyżkę z jego kopyt. Po kilku próbach w końcu mi się udało. Rzuciłem ją na bok, szybko pokazując mu środkowy palec, po czym wróciłem do mojej mikstury. Ostrożnie podnosząc naładowany placek, położyłem na nim drugi, zgniatając składniki między nimi. Masło już całkowicie roztopiło się równo, pokrywając rozgrzaną stal. Rzuciłem prowizoryczną quesadillę na grill. Głośny syk wypełnił powietrze, po którym rozszedł się słodki zapach gotującego się jedzenia. Pobliska klacz podeszła ciekawsko. — Co on robi? — spytała z nastawionymi uszami. — Rujnuje mój grill, oto co. Wrzeszczał szef, szukając swojej łyżki. Opętany człowiek, szurnięty człowiek niszczy moją kuchnię. Straż, pomocy. Klacz przewróciła oczami, po czym wróciła do obserwowania moich działań. W stronę otyłego Pegasusa chwyciłem rozgrzaną patelnię, pełną pokrojonych ziemniaków i położyłem ją na plackach. Stopiony ser natychmiast zaczął wypływać z boków z sykiem, gdy przycisnąłem patelnią. Szef znów się na mnie rzucił, odzyskawszy łyżkę. — Wiesz, ile zajmie czyszczenie tego sera, ty brudny człowieku! — skrzeczał. Przytrzymując patelnię na quesadilli, zbalansowałem się na jednej nodze, drugą odpierając szefa. Nie mogąc mnie dosięgnąć, wściekle uderzał mnie łyżką po łydce. Za każdym razem wzdrygałem się. — To zostanie sine. — skrzywiłem się. Ignorując narastający ból, zajrzałem pod patelnię, oceniając quesadillę. Ser był już całkowicie stopiony, sklejając placki. Dotknąłem go palcem, tylko by oparzyć się i włożyć palec do ust. Chyba gotowe, pomyślałem, liżąc bolące miejsce. Wyjmując palec, wytarłem go w spodnie, po czym wróciłem do quesadilli. Zanim zdążyłem cokolwiek zrobić, przed moją twarzą zawisła metalowa łopatka, zawieszona w czerwonawej aurze. Spoglądając w lewo, zauważyłem jednorożca krojącego marchewki przy innym blacie. Jej róg był otoczony tą samą aurą. Spojrzała na mnie przez ramię, uśmiechając się szelmowsko. Przez moment jej oczy zdawały się błyszczeć na czerwono. Ale to mógł być tylko trik światła. To może pomóc, powiedziała protekcjonalnie. Chwytając łopatkę z jej magii, również pokazałem jej środkowy palec, po czym ostrożnie przełożyłem quesadillę z grilla na pobliską, względnie czystą tackę. Następnie zeskrobałem jak najwięcej nadmiaru sera z powierzchni grilla, układając go na quesadilli. Co nosisz, to nie marnujesz. Potem, używając krawędzi łopatki, pokroiłem quesadillę na 8 kawałków, grube nitki sera łączące poszczególne części. Podczas gdy to się działo, szef Boyardi wciąż mnie okładał. Skończywszy z łopatką, użyłem jej, by klepnąć go w pysk. Natychmiast przestał mnie bić, sięgając raczej po swój bolący pysk. Gdy to robił, zdjąłem nogę z jego klatki piersiowej, powodując, że przewrócił się twarzą w dół. To wywołało kolejne śmiechy wśród otaczających pracowników, w tym u efemerycznego ogiera. Właśnie miałem podnieść jedzenie, gdy boczne drzwi otworzyły się gwałtownie i wpadło dwóch strażników. — Co się tu dzieje? — zapytał jeden z nich, rozglądając się po panującym chaosie. — Ups, czas uciekać. Szybko podnosząc quesadillę, schyliłem się pod blatem, zanim strażnicy zdążyli mnie dobrze zobaczyć. Pospiesznie skierowałem się prosto do pary drzwi na drugim końcu pomieszczenia. Gdy przepychałem się przez drzwi, usłyszałem, jak jeden ze strażników krzyczy: "Hej, stój!" Jak zamarzną diabły, kolego, pomyślałem. Ignorując strażników, szybko pobiegłem korytarzem i wślizgnąłem się w pierwsze drzwi po lewej, tylko by znaleźć się w stołówce strażników. Właściwie nikogo tam nie było, tylko kilkunastu królewskich strażników i kilku księżycowych przy drzwiach. Księżycowi spojrzeli na mnie, gdy wszedłem, rzucając mi ciekawskie spojrzenia, po czym wrócili do gry w karty. Szybko rozejrzałem się po pomieszczeniu, szukając miejsca, gdzie mógłbym się schować, tylko by się uśmiechnąć, gdy zauważyłem trzy znajome twarze siedzące w odległym kącie sali. Bez wahania podszedłem i opadłem na ławkę, moja quesadilla prawie zsuwając się z talerza. Co do? A Vera zakwaczała, gdy usiadłem, prawie wypadając z krzesła z zaskoczenia. Gdy zobaczyła, kto to, uspokoiła się i spojrzała na mnie zdezorientowana. Cóż, to niespodzianka. Nie żebym nie była zadowolona z widzenia cię, ale co tu robisz? Myślałam, że będziesz się włóczył z Twilight. Obok niej Ebony przyglądała się mojemu talerzowi z ciekawością, jej nozdrza się rozszerzały. Primrose tylko przysunęła się, by zrobić mi miejsce. Co? Pokazałem, kładąc talerz na stole. Nie mogę zjeść lunchu z kilkoma przyjaciółmi. A Vera otworzyła usta, by odpowiedzieć, tylko by zatrzymać się i spojrzeć przez moje ramię z dezorientacją. Rzuciwszy okiem, zobaczyłem parę królewskich strażników podchodzących, ich wyraz twarzy surowy. Cholera! Szybko, odwracając się, schyliłem głowę i zacząłem jeść quesadillę, próbując wyglądać na niewinnego. Pierwszy kęs prawie sparzył mi język, ale przebrnąłem przez to, ciesząc się smakiem mimo temperatury. Przepraszam, wyczworo. Odezwał się jeden z nich i czułem, jak ich wzrok wwierca się w tył mojej głowy. Moje ciało spięło się, a pot zaczął spływać mi po czole. Możemy pomóc, sierżancie? Zapytała Ebony, przechylając głowę. A Vera patrzyła to na mnie, to na strażników, jej oczy błyszczały rozbawieniem, gdy mały uśmieszek powoli rósł na jej twarzy. Obok mnie poczułem, jak Primrose lekko się przesuwa, delikatnie przyciskając łokieć do mojego boku. Właśnie przyszliśmy z kuchni, gdzie podobno był problem z tym człowiekiem i kilkoma kucharzami. Usłyszałem, jak mówi drugi. Będziemy potrzebować, żeby poszedł z nami. Kilku kucharzy? Był tylko jeden. Przerwałem jedzenie. Cichy brzęk łańcuchów dobiegł zza mnie. Co do? Co? Zaczęła Ebony, jej oczy się rozszerzyły, zanim Avera nagle uderzyła kopytami w stół. Niemożliwe, warknęła, patrząc przez moje ramię. To nie mógł być on. Cały czas. Usłyszałem stuk kopyt i założyłem, że jeden ze strażników cofnął się na ten nagły wybuch złości. Ale, powiedział pierwszy, jego głos brzmiał niepewnie. Powiedzieliście, że właśnie przyszliście z kuchni, odezwała się Primrose, spoglądając przez ramię na parę. Jej czerwone oczy się zwęziły, a on jest z nami od prawie godziny. Policzcie sobie, sierżancie, czy musimy wciągać w to jego właścicielkę? Poczułem, jak jej ogon uderza mnie w plecy, dokładnie tam, gdzie był znaczek Twilight. Uśmiech przemknął mi po twarzy, gdy usłyszałem, jak obaj strażnicy głośno przełykają. Hura za wykorzystywanie władzy przyjaciół na wysokich stanowiskach. Ja, chyba się pomyliliśmy, mruknął pierwszy, brzmiąc niepewnie. My, poszukamy gdzie indziej. Róbcie tak, burknęła Primrose, odwracając się. Strażnicy pospiesznie odeszli, ich kroki cichnąc, gdy opuścili pomieszczenie. Przez chwilę panowała cisza, zanim Ebony głośno jęknęła, uderzając głową w blat. Nie mogę uwierzyć, żeście to właśnie zrobili, burknęła w polakierowane drewno. I tak już mamy dość kłopotów. Nie wiem, o czym mówisz, powiedziała Avera nonszalancko, sięgając i kradnąc kawałek quesadilli z mojego talerza. Był z nami cały czas. Spojrzałem na nią z udawanym gniewem, gdy wsuwała kawałek do ust. Nieźle, mruczała, żując. Zdaniem za dużo sera, ale nieźle. Skończyłem rzuć to, co miałem w ustach, zanim spojrzałem na nie. Mówiąc o kłopotach, jak się macie? Wspaniale, warknęła Avera przez pełne usta, patrząc wściekle na stół przed sobą. Zostaliśmy zwolnieni z obowiązków do odwołania w trakcie śledztwa dotyczącego naszych działań pod twoim dowództwem. Dopóki śledztwo się nie skończy, nie możemy opuścić zamku. A, no i mamy te zabawne małe rzeczy, powiedziała wskazując na swoje boki. Pochylając się, zobaczyłem wskazuje na parę opasek owiniętych wokół jej skrzydeł, przytrzymujących je przy bokach. Szybkie spojrzenie na Primrose pokazało, że też je miała. Ebony natomiast miała srebrną opaskę u podstawy rogu, która świeciła delikatnym niebieskim światłem. Rykcje warknęła Primrose, jej skrzydła drgały przeciwko opaskom. Avera i ja nie możemy latać, a Ebony nie może używać magii, dopóki śledztwo się nie skończy. Brakując lepszego określenia, jesteśmy pod aresztem domowym. Głośno przełknąłem i spojrzałem w dół na resztki quesadilli, mój głód chwilowo zapomniany. W klatce piersiowej pojawiło się uczucie ściśnięcia, utrudniające oddychanie i nerwowo pocierałem dłonie. Przepraszam. Pokazałem w końcu, nie podnosząc wzroku. Słucham, powiedziała Primrose. Jej uszy nastawiły się, gdy spojrzała na mnie zdezorientowana. To wszystko moja wina, pokazałem. Wszyscy macie kłopoty przez moje głupie decyzje nie, powiedziała cicho Ebony, podnosząc głowę ze stołu. Nie, to nieprawda. To nie twoja wina, wpatrywałem się w nią, a ona się skrzywiła. Dobra, może częściowo to twoja wina, ale nie jesteśmy na ciebie źli. My też podjęliśmy kilka złych decyzji, jesteśmy w tym razem. Ale to wy jesteście karani, nie ja, nie ma za co cię karać. Primrose ziewnęła, oczy i opierając głowę na kopytach. Byłeś pod naszą opieką. To my byliśmy za ciebie odpowiedzialni, nie odwrotnie. Nad stołem zapadła cisza, podczas gdy ja nerwowo bawiłem się dłońmi pod blatem. Żałujecie tego? Pytałem, spoglądając na nich spod grzywki. Czego? Zapytała Avera. Tego, co zrobiliśmy, na mój skin głową zatrzymała się, przechylając głowę w zamyśleniu. Po kilku sekundach na jej pysku pojawił się mały uśmiech i spojrzała na mnie. Szczerze mówiąc, powiedziała, gdybym miała szansę cofnąć się i zrobić to wszystko od nowa, nie zmieniłabym ani jednej rzeczy. I tak już od jakiegoś czasu myślałam o zmianie zawodu, prychnęła Primrose, drgając uchem. Granica, jak długo można być strażnikiem, zanim zacznie to przerastać? 200 lat to chyba przyzwoity staż, nie? Zamrugałem zaskoczony jej słowami, ale zanim zdążyłem zapytać, Ebony się odezwała. Choć są rzeczy, które bym zmieniła, powiedziała, spoglądając na Averę, która właśnie sięgała po kolejny kawałek mojej quesadilli. Większości tego, co zrobiliśmy, nie żałuję. Jasne, były głupie momenty, ale też sporo zabawy. Mówisz tak tylko dlatego, że dostałaś kilka beczek z cynamonowego jabłkowego cydru, zaśmiała się Avera, z pyska zwisały jej nitki sera. Na pysku Ebony pojawił się głupiutki uśmiech i westchnęła z rozmarzeniem. Tak, coś jest niewiarygodnie pyszne, rozmarzyła się, patrząc w dal. Sprzedałabym naród za dożywotni zapas tego trunku. Niech cię tylko Tempest nie usłyszy, ostrzegła Primrose. Użyłaby tego jako kolejnego dowodu przeciwko nam. Nie martw się, długi, powiedziała Avera, liżąc ser z pyska, po czym uśmiechnęła się szeroko. Wszystko się ułoży, zobaczysz. A jeśli nie, cóż, przejdziemy przez most, gdy do niego dojdziemy. Nie macie planu na najgorsze? Pytałem, unosząc breł. Nie. Avera machnęła kopytem. Plany są przereklamowane. Wolę robić to po maksowemu. Po maksowemu? Ślepo brnąć przez wszystko bez troski o świat, odpowiedziała Primrose z uśmieszkiem. Spojrzałem na nią spod łba, ale tylko wzruszyła ramionami. Hej, nie gniewaj się, ma rację, wiesz? Improwizacja jest całkiem zabawna, wymyślanie wszystkiego w biegu. Jak to opisałaś wcześniej, Ebony? Układanie torów w ostatniej chwili przed nadjeżdżającym pociągiem, odpowiedziała Ebony z łagodnym uśmiechem. Właśnie tak, Primrose uśmiechnęła się życzliwie. Próbowałem powstrzymać uśmiech, ale nie mogłem. Parsknąłem cicho, śmiejąc się, gdy pokręciłem głową, przypominając sobie w myślach, by porozmawiać z Celestią o nich i ich karze. Nie pozwolę, by upadli bez walki. Dobra, dość już tych poważnych rozmów, powiedziała Primrose. Sięgając w dół, wyciągnęła talię kart z sakwy przypiętej do jej uda. Może w karty? Zapytała, zaczynając tasować talię. Ktoś chętny na starą pannę? Jasne. Muszę odzyskać chociaż część moich bitów, Avera zarechotała, kończąc resztkę quesadilli, po czym odsunęła talerz. No dobra, wchodzę w to, powiedziała Ebony, nieświadomie pocierając opaskę wokół rogu. Czwórka usadowiła się wygodnie, gdy Primrose zaczęła rozdawać karty. Podniosłem pierwszą kartę i spojrzałem na nią. Był to Joker. Mimo że straciłem poczucie czasu częściowo przez kilka zaciętych partii starej panny, wciąż udało mi się dotrzeć do ogrodów przed trzecią. Miasteczko wypełniał łagodny śpiew ptaków, przeplatany cichym brzęczeniem owadów. Drzewa były w rozkwicie, a płatki wiśni leniwie unosiły się na wietrze. Strumyk szemrał, a ja widziałem ryby płynące tuż pod powierzchnią w kierunku pobliskiego stawu. Kwiaty pokrywały ziemię i żywopłoty, mieszając błękity, czerwień i żółcie z ziemistą zielenią. Pnącza wypełzały spod kilku krzewów róż i rozchodziły się po ścieżce. Nigdzie nie widziałem Twilight, więc założyłem, przybyłem przed nią. Postanowiłem trochę poeksplorować, czekając na nią i powoli ruszyłem ścieżką, rozkoszując się otoczeniem. Kolibry przelatywały z kwiatka na kwiatek, zanurzając długie dzióbki w ich środku, przeleciały do następnego. Jeden ciekawski przeleciał mi koło głowy, niemal wbijając dziób w ucho, ale odgoniłem go lekkim machnięciem dłoni. Odleciał bez dalszych ceregieli. Nad głową przeleciała trójka wróbli. Spojrzałem w górę na ptaki, obserwując, jak wirują i kręcą się w powietrzu, zanim usiadły na gałęzi pobliskiego drzewa, wesoło ćwierkając do siebie. Wędrowałem bez celu, zagłębiając się w ogrody, idąc tam, gdzie nogi mnie niosły. Nie miałem konkretnego miejsca docelowego, po prostu zabijałem czas, czekając na Twilight. Gdy skręciłem za zakręt żywopłotu, mrugnąłem, zauważywszy samotny posąg Discordia. Wciąż był w tej samej pozycji, w której widziałem go ostatnio, ogon pod nim jak krzesło, tylne nogi skrzyżowane w swobodny sposób. Uśmiechał się ślepo w świat przez złożone palce. Pnącza zaczynały wspinać się po jego cokole i ogonie, a głowę pokrywała cienka warstwa brudu i ptasich odchodów. Z uśmieszkiem na ustach podszedłem do spetryfikowanego drakonekusa z pewną siebie miną. Podnosząc rękę, trąciłem czubek jego nosa palcem. Ciche ting rozległo się wokół polany, gdy paznokieć uderzył w kamień. Głęboko pod kanterlotem, w wielkiej jaskini wykutej w otaczającej skale, pulsowała magia, cicho brzęcząc. Raz rozbłysnęła, rozświetlając okolice chorobliwym żółtym blaskiem, po czym powoli przygasła. Kilkadziesiąt metrów dalej, przez lity kamień, ludzka kopaczka zatrzymała się na chwilę, po czym wznowiła pracę w szybszym tempie. Ucho jej jednorożnego nadzorcy drgnęło. Pysku strażnika pojawiło się zmarszczone ze zrozumieniem. Podrapał się po rogu, który nagle zaczął go swędzić, po czym pokręcił głową i wrócił do obowiązków. W końcu ekipa kopaczy zbliżała się do celu. Jeszcze tylko kilka dni, a dotrą do źródła dziwnej magii. Wyszczerzyłem zęby w stronę zamrożonego spojrzenia Discordia. Jak tam widoki? Zaśmiałem się, ponownie stukając w jego nos. Mam nadzieję, że tam wygodnie. Nie odpowiedział, tylko wpatrywał się w pustkę, nieświadomy otaczającego go świata. Cofnąłem się krok, rzucając spetryfikowanemu ciału Discordia ostatnie spojrzenie, po czym odwróciłem się i ruszyłem z powrotem ścieżką, zostawiając drakonechusa za sobą, jastrząb sfrunął i usiadł na jednym z jego rogów, przechylając głowę i obserwując mnie złotym okiem. Skierowałem się z powrotem w stronę stawu, zamierzając znaleźć przyjemne miejsce do odpoczynku pod kwitnącymi wierzbami podczas oczekiwania. Wsadziłem ręce do kieszeni, nucąc cicho pod nosem, idąc powoli. Leżymy, moja miłość i ja, pod płaczącą wierzbą, leżąc płasko pod dużym krzakiem róży, Silent Blade wpatrywała się w człowieka przez liście, jej żółte oczy nieruchome. Obok niej jej partner, Arsenic, również obserwował ze zwężonymi oczami i lekkim grymasem na pysku. Poruszył się, wzdrygając, gdy korzeń wbił mu się w brzuch, po czym spojrzał na nią bokiem. Jesteś pewna, że to ten człowiek? Zapytał. Jego głos chrapliwy szept. Był średniej wielkości kucykiem ziemnym, jego sierść w ciemnoszarym kolorze pozwalała mu wtapiać się w cienie. Jego grzywa, krótko przystrzyżona, była farbowana na czarno, podobnie jak pęciny. Czarna podkowa była namalowana na jego czole, znak rozpoznawczy ich zakonu. Black Hoofów. Silent skinęła głową. Tak, syknęła, nie odrywając wzroku od człowieka przechadzającego się po ogrodzie. Do opisu i ma znak księżniczki na plecach. To on, Silent, nie wiedziała, co człowiek zrobił, by zasłużyć na zabicie, ale to nie miało znaczenia. Dark Spice powiedział parze, że arcymag chce go wyeliminować i to jej wystarczyło. Lojalny Black Hoof nigdy nie kwestionował rozkazów, jeśli wiedział, co dla niego dobre. Para zabójców śledziła człowieka przez większość dnia, odkąd rozstał się z księżniczką Celestią. Jednak ku irytacji Silent nie mogli znaleźć odpowiedniego momentu do ataku. Pokojówka przed jego pokojem mogłaby usłyszeć zamieszanie, a gdy szedł korytarzem, zawsze wydawało się, że w pobliżu człowieka jest przynajmniej jeden strażnik. Teraz jednak, gdy w końcu opuścił wnętrze zamku i był sam w ogrodzie, nadszedł ich moment. Bezdźwięcznie sięgając kopytem do tyłu, Silent chwyciła za rękojeść noża przypiętego do jej dolnej części grzbietu. Był to długi sztylet z prostym ostrzem i rękojeścią z ciemnego drewna. Mały rubin był osadzony u podstawy rękojeści, pełniąc funkcję głowicy. Ostrze wysunęło się z pochwy z szelestem, stal błyskając w przerywanym świetle słonecznym prześwitującym przez ściany liści. Obok niej arsenic zrobił to samo, jego ostrze zatrute specjalnie przygotowaną mieszanką trucizn. Para wysunęła się z krzaka, kroki ciche w trawie. Trzymając się cieni, skradali się, podążając kilkadziesiąt metrów za człowiekiem, który kierował się w stronę pobliskiego stawu. Skrzywiła się z irytacją, gdy nagle ujawniła się wada ich planu. Obszar między stawem a ogrodem był niczym innym jak otwartą przestrzenią. Brak osłony, by się ukryć. Człowiek zauważyłby ich, zdążyliby się zbliżyć na odległość ataku. Ona i arsenic musieli schować się za ostatnim żywopłotem, by uniknąć wykrycia. Zerkając za róg, para obserwowała, jak człowiek usadowił się plecami do jednej z wielu wierzb otaczających staw, jego stopy zwisające tuż nad wodą. Ucho Silent drgnęło, gdy wychwyciła cichutkie nucenie dochodzące od człowieka. Opierał się o drzewo, tojąc dłonie za głową. Lekki uśmiech pojawił się na pysku Silent. Nic nie podejrzewał. To będzie łatwe zabójstwo. Człowiek będzie martwy, a oni zdążą zniknąć, zanim ktokolwiek się zorientuje, co się stało. Człowiek zamknął oczy, wyraźnie rozkoszując się wiosennym dniem. Oczy Silent rozszerzyły się. To jest to. Zerkając przez ramię, skinęła głową w stronę arsenica, po czym wydała cichy klikający dźwięk i wskazała na człowieka. Jej partner wyszczerzył się złowrogo wokół rękojeści noża trzymanego w pysku, po czym również skinął głową. Poruszając się szybko, wyszedł zza żywopłotu i stanął twarzą w twarz z niczego nieświadomym człowiekiem. 100 stóp dzieliło go od ofiary. Z łatwością mógłby pokonać ten dystans, zanim człowiek w ogóle zdałby sobie sprawę z jego obecności. Biedny frajer nawet by nie wiedział, co go trafiło. Zatrute ostrze między żebrami zadbałoby o resztę. Arsenic zrobił krok do przodu, napinając mięśnie, by ruszyć do ataku, gdy nagle niebieska plama futra i piór uderzyła w niego, odrzucając go w powietrze. Jego głowa gwałtownie przekręciła się pod wpływem siły zderzenia, nóż wypadł mu z pyska. Z hukiem uderzył o ziemię, jęknął, gdy powietrze zostało wypchnięte z jego płuc. Ból natychmiast rozlał się po jego ramieniu. Próbując zignorować ból, arsenic szybko przewrócił się na brzuch i stanął. Usłyszał jęk napastnika w pobliżu i pośpiesznie zaczął szukać swojego noża. Pulsujący ból w ramieniu zaczynał słabnąć, zastępowany przez mokre uczucie, powoli spływające po jego przedniej nodze. Zdezorientowany arsenic odwrócił głowę i obejrzał zranione ramię. Jego oczy rozszerzyły się w alarmie, gdy zobaczył własny nóż wystający z jego łopatki, ostrze wbite w połowie w ciało, gdy krew spływała po nodze. Przypadkowo dźgnął się własnym zatrutym ostrzem. Gdy zimne, odrętwiające uczucie zaczęło powoli rozprzestrzeniać się po jego ciele, arsenic otworzył pysk, by krzyknąć, ale kopyto mocno przycisnęło się do jego pyska, uciszając go i łamiąc przy tym kilka zębów. Napastnik przycisnął się do jego pleców, zmuszając go do położenia się pod swoim ciężarem i przytrzymując go tam. Arsenic próbował się szarpać, ale już czuł, jak trucizna zaczyna działać. Specjalna mieszanka ziół i toksyn sprawiała, że wzrok zaczynał mu się rozmazywać. Jego kończyny już nie słuchały rozkazów mózgu i czuł, jak powoli zapada w nieświadomość. Kucyk na jego grzbiecie syczał coś do ucha, ale słowa były stłumione i zniekształcone. Nie mógł zrozumieć, co było mówione. Jego powieki nagle tak ciężkie zaczęły się zamykać wbrew jego woli. Próbował się jeszcze przez chwilę opierać, ale na próżno. Ostatnią rzeczą przemknęła przez umysł arsenica, zanim pogrążył się w ciemności na zawsze było. Co mnie trafiło? Silent pisnęła, gdy arsenic nagle poleciał do tyłu, powalony przez niebieską plamę futra i piór. Spadła z nieba jak grom. Co się do tartaru stało? Kląc wściekle, szybko się obróciła, obnażając nóż, by pomóc partnerowi, tylko po to, by zastygnąć, gdy za nią rozległ się ostry gwizd. To niemożliwe, krzyknęła w myślach. Jak u cholery ktoś mógł się na nią zakraść? Wokół nie było nikogo i nie słyszała, by ktokolwiek się zbliżał. Szybko obracając się, by poradzić sobie z nowym zagrożeniem, wymierzyła cios nożem w powietrze, tylko po to, by zostać odpartym przez skrzydło. Nóż wypadł jej z uchwytu, a zanim zdążyła się zorientować, nowy kucyk odezwał się. Proszę pani. Gwiazdy eksplodowały przed oczami Silent, gdy coś twardego uderzyło ją w bok głowy. Ostatnią rzeczą, którą zobaczyła przed utratą przytomności, szczerzący się szary pysk i błyszczącą parę niebieskich oczu za nim. Nie byłem pewien, jak długo siedziałem tam czekając na Twilight, ale nie przeszkadzało mi to opóźnienie. Przy ciepłej pogodzie, chłodnym cieniu i przyjemnym wietrzyku, a także przy akompaniamencie śpiewu ptaka, znalazłem się w stanie głębokiego odprężenia. Właściwie miałem trudności z utrzymaniem czujności, gdy tak siedziałem, patrując się w spokojną taflę stawu. Właśnie zaczynałem drzemać, gdy z oddali dobiegło mnie wołanie mojego imienia. Podniosłem się, przecierając sen z oczu, gdy się rozglądałem. Krzyk powtórzył się i spojrzałem w górę. Na mojej twarzy pojawił się uśmiech, gdy zobaczyłem Twilight unoszącą się w kierunku stawu. Tutaj jesteś, zaświergotała, lądując na trawie przede mną z szerokim uśmiechem na pysku. Wprost tryskała ekscytacją, jej ogon energicznie poruszał się w tę i z powrotem. Szczęśliwie otarła się pyskiem o mój policzek, bo z jej uszu drgnęło, gdy głęboko wciągnęła powietrze. Więc jak poszedł ci ten przegląd u doktora? Zapytała, odsuwając się nieco. Lubi się grzebać, pokazałem, wstając i otrzepując spodnie. Zero szacunku dla przestrzeni osobistej.
Och, to jeszcze nic, zachichotała Twilight, podskakując na czubkach kopyt. Powinieneś był widzieć go tygodnie po inwazji Changelingów. Mnóstwo strażników narzekało, że wtykał im sondy tam, gdzie sondy zdecydowanie nie powinny trafiać.
Wykrzywiłem się, nagle zadowolony, że u mnie ograniczył się tylko do próby oderwania mi szczęki. W każdym razie, co tam? Zapytałem podskakującą klacz. Po co chciałaś się tu ze mną spotkać? Twoja notatka była trochę zagadkowa.
Twilight zaczęła się wiercić, jej uszy rozłożyły się na boki, a na jej pysku pojawił się lekki rumieniec.
Powiesz, to nie tak, że chciałam się z tobą spotkać w tym konkretnym miejscu. To po prostu pierwsze, które przyszło mi do głowy, gdzie mogliśmy się spotkać, żeby przerwała kopytem po podłodze. W sumie to wiesz co? Nie chcę zepsuć niespodzianki. Poczekaj chwilę. Pokazałam jej zdezorientowaną minę, tylko by pisnąć, gdy jej róg nagle zaiskrzył, a świat rozpuścił się w bieli. Poczucie nieważkości ogarnęło mnie, a następnie uczucie mdłości, gdy mój żołądek zagroził zwróceniem lunszu. Tak nagle, jak to się pojawiło, uczucie zniknęło, a biel zanikła, gdy świat powrócił. Mrugnąłem zaskoczony, rozglądając się po nowej lokacji. Twilight przeteleportowała nas do niewielkiego, wykładanego dywanem pokoju. Na środku stał okrągły stół, a wzdłuż tylnej ściany półokrągłem ułożona była duża kanapa. Ściany były gładkie. Stołem wisiał mały, szklany żyrandol. Nie było okien, ale były drzwi. Gdzie jesteśmy? Zapytałem, rozglądając się po pomieszczeniu.
Jesteśmy w jednym z pokoi prywatnych obok głównej sali balowej, odpowiedziała Twilight. Jej skrzydła nerwowo trzepotały przy bokach. Gryzła dolną wargę, nie będąc w stanie spojrzeć mi w oczy. Mógłbyś tu zostać chwilę, gdy przygotuję wszystko?
Odwróciłem wzrok od żyrandola i spojrzałem na nią, przechylając głowę lekko w prawo, by lepiej ją widzieć. Przygotować co? Zapytałem. Co planujesz? To niespodzianka, powtórzyła Twilight, cofając się w stronę drzwi z niepewnym uśmiechem. Po prostu zostań tu, aż cię zawołam, okej? Przypatrywałem się jej przez kilka sekund z Marsem na czole, zanim westchnąłem i skinąłem głową. Uśmiech Twilight się poszerzył, odniosły się. Świetnie, powiedziała, otwierając drzwi. Będę tylko chwilę. Z tymi słowami wymknęła się, zamykając za sobą drzwi z cichym klik. Poczekałem kilka sekund. Odszedłem i przyłożyłem ucho do drzwi. Ledwo mogłem dosłyszeć stłumione głosy po drugiej stronie, choć nie rozróżniałem słów ani mówiących. Brzmiało to jednak jak dwie kucyki. Odsunąłem się od drzwi i podrapałem po brodzie w zamyśleniu. Co ty knujesz, Twilight? Wpatrywałem się w zamknięte drzwi jeszcze przez chwilę, zanim doszedłem do wniosku, że cokolwiek to było, nie może być aż tak złe. Podchodząc do kanapy, rzuciłem się na nią i czekałem. Nie czekałem długo. Po około 5 minutach ciszy drzwi nagle otoczyła różowa aura i uchyliły się. Z drugiej strony usłyszałem niepewne wołanie Twilight. O, okej. Możesz już wyjść. Znalazłem się w ogromnej sali balowej, tej samej, w której odbywał się gala. Cienkie, fioletowe zasłony zakrywały okna, a światło przebijające się przez nie wypełniało całe pomieszczenie lawendową mgiełką. Światła u góry były przyciemnione, utrzymując salę w przyjemnym półmroku. Między światłami a zasłoniętymi oknami było dość światła, by widzieć, ale nie na tyle, by zepsuć atmosferę. Sala balowa była niemal zupełnie pusta. Stołów ani krzeseł nigdzie nie było. Zamiast tego na marmurowej podłodze rozłożony był duży, aksamitny dywan z garściami płatków róż rozrzuconych dookoła. Słodki zapach bzu i lekką nutę malin docierał do moich nozdrzy. A tam, stojąc w samym centrum tego wszystkiego, z lekkim rumieńcem na pysku, była Twilight. Musiałem powtórnie spojrzeć, gdy w końcu ją zobaczyłem. Była zapierająca dech. Miała na sobie lawendową szorę, kilka tonów jaśniejszą niż jej sierść, z dekoracyjnymi falbankami rozciągającymi się nad zadem. Dopasowany choker otaczał jej szyję. Kokarda z białą różą zdobiła przestrzeń za lewym uchem. Białe koraliki zwisały z kokardy, oplatając delikatnie jej róg. Jej policzki były subtelnie podkolorowane różem, a oczy podkreślone odrobiną tuszu do rzęs. Wierciła się pod moim wzrokiem, a jej rumieniec pogłębiał się. Podoba ci się? Zapytała, lekko opuszczając głowę. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie robiłam, przynajmniej nie bez pomocy Rarity. Mam nadzieję, że to nie za dużo. Usta, którym się rozchyliły, z wyraźnym klik zamachałem w jej stronę rękami, zanim zdołałem pokazać. Ty wyglądasz przepięknie. To sprawiło, że jej pysk stał się jaskrawo-czerwony. Rozłożyły się na boki. En naprawdę? Zapytała, patrząc na mnie spod grzywki. Tak, ja tylko, ja, wow, brakuje mi słów, pomyślałem, dalej szeroko otwartymi oczami wpatrując się w nią. Wyglądasz niesamowicie, udało mi się w końcu pokazać. Spojrzałem w dół na swoje ubranie i cicho się rozśmiałem. Teraz czuję się trochę nieodpowiednio ubrany.
Och, nie musiałeś się stroić, powiedziała Twilight, pocierając kopyto o dywan. To jest bardziej niespodzianka dla ciebie i coś, co chciałam zrobić już od jakiegoś czasu. Widząc moją zdezorientowaną minę, zamknęła oczy i wzięła głęboki oddech, żeby się uspokoić.
Po kilku sekundach otworzyła oczy i obdarowała mnie ciepłym, choć trochę niepewnym uśmiechem. Skłoniwszy głowę, lekko rozpostarła skrzydła, zanim zapytała, czy mogę z tobą zatańczyć. W chwili, gdy słowa opuściły jej wargi, po mojej prawej stronie rozległa się cicha muzyka. Rozglądając się, mrugnąłem zaskoczony, gdy zobaczyłem Oktawię stojącą na scenie z dużym wiolonczelą w kopytach i łagodnym uśmiechem na pysku. Poprosiła mnie o pomoc w zorganizowaniu tego, powiedziała, kontynuując cichą grę. Nie można tańczyć bez muzyki. Z przyjemnością pomogłam. Poza tym teraz ty jesteś mi winien przysługę. Omówimy to jednak innym razem. Na razie to nie ja jestem kucykiem, na którym powinieneś się skupić. Skinęła głową w stronę Twilight, która wciąż czekała na moją odpowiedź. Spoglądając na Twilight, pokazałem. Nie umiem tańczyć w porządku, odparła, uśmiech nie znikając. Ja też, my się razem. W takim razie, powiedziałem, odwzajemniając uśmiech, z przyjemnością zatańczę z tobą. Twarz Twilight rozpromieniła się i cicho skłonęła, wzięła się w garść. Podeszła do mnie, rozpostarła skrzydła i stanęła na tylnych kopytach, oplatając przed nimi moją szyję. Położyłem dłonie na jej bokach, aby ją ustabilizować. W tej pozycji była prawie mojego wzrostu, sk zaledwie kilka centymetrów od mojego policzka. Na początku szło nam nieporadnie, kilka razy Twilight niemal się potknęła, nieprzyzwyczajona do stania tylko na tylnych kopytach. Jednak wkrótce udało nam się znaleźć rytm, a pozycja pozwalała jej oprzeć większość ciężaru górnej części ciała na mojej klatce piersiowej i ramionach. Pozostało tylko pilnować, by nie nadepnęła mi na stopy. Oktawia była bardzo cierpliwa, gdy uczyliśmy się ruchów, grając wolniej, aby nam ułatwić i przerywając, gdy Twilight się potknęła lub ja zrobiłem zły krok. Gdy coraz lepiej się synchronizowaliśmy, stopniowo zwiększała tempo do bardziej odpowiedniego. Wkrótce grała normalnie, tańczyliśmy w rytm. Słodki dźwięk wiolonczeli wypełnił powietrze, gdy Twilight i ja kołysaliśmy się w przód i w tył. Żadnych wymyślnych kroków, skomplikowanych figur. Tylko proste ruchy w takt, trzymając się blisko i powoli obracając w kółko. Tańcząc, wpatrywałem się w jej oczy. Zdawały się błyszczeć w półmroku, a ja coraz bardziej zatapiałem się w jej lawendowych tęczówkach. Czy ona też patrzyła na mnie, oba jej oczy skupione na moim zdrowym. Świat powoli zanikał, gdy muzyka płynęła dalej, aż zostało tylko nas dwoje. W tej chwili nic innego się nie liczyło. Cały świat mógłby się walić wokół nas. My byśmy tego nie zauważyli, zatopieni w swoich spojrzeniach. Skrzydła Twilight otuliły mnie powoli, przyciągając mnie bliżej, gdy położyła głowę na moim ramieniu, a delikatny zapach lawendy wypełnił moje zmysły. Czułem bicie jej serca przy mojej piersi, jej oddech muskał moje ucho przy każdym wydechu. Pogładziłem ją dłonią po grzbiecie, a ona zadrżała. Sekundy, minuty, godziny, nie byłem pewien, ile czasu minęło, ale Oktawia grała wytrwale, nie tracąc rytm. Jedna melodia przechodziła w drugą, gdy Twilight i ja zatraciliśmy się w chwili. Nie wiem, który z nas pierwszy przestał się poruszać, ale w końcu przestaliśmy tańczyć i po prostu staliśmy, ciesząc się swoim uściskiem. Muzyka cichła powoli, gdy Oktawia kończyła ostatni utwór, a pokój spowiła spokojna cisza. Poczułem, jak uścisk Twilight wokół mojej szyi nieco się zaciska, a ona otarła się pyskiem o mój policzek. Przez chwilę zaniepokoiła mnie wilgoć jej futra na mojej twarzy, dopóki nie szepnęła mi do ucha. Dziękuję. Gdy się odsunęła, zobaczyłem, że ma szeroki uśmiech i łzy w oczach. Dziękuję. Powtórzyła nieco głośniej, przecierając oczy kopytem. Muszę przyznać, odezwała się Oktawia łagodnym głosem, że tworzycie wspaniałą parę. Zawsze rozgrzewa mi serce widok młodej miłości. Odkładając wiolonczelę do futerału, obdarzyła nas ciepłym uśmiechem.
Młodej miłości, zaśmiała się Twilight, kończąc wycierać oczy. Daj spokój, pani Oktawio. Nie jesteś aż tak dużo starsza ode mnie.
Jestem starsza niż myślisz, księżniczko Sparkle, odparła jej uśmiech przechodząc w uśmieszek. W każdym razie, czy nie masz jeszcze czegoś zaplanowanego ze swoim partnerem? Skinęła głową w moją stronę i zatrzaskując futerał. Twilight wyglądała na zdezorientowaną przez chwilę, ale wtedy jej oczy rozbłysły. Och tak! Zaświergotała. Zwracając się do mnie, uśmiechnęła się. Poprosiłam kuchnię, żeby przygotowała nam miłą, relaksującą kolację na wieczór. Myślałam, że moglibyśmy zjeść ją w obserwatorium, obserwując zachód słońca i trochę pooglądać gwiazdy. Co ty na to? Brzmi cudownie, pokazałem z uśmiechem. Podskakując podekscytowanie na kopytach, Twilight zachichotała, po czym pomknęła w stronę drzwi. W połowie drogi zatrzymała się i spojrzała przez ramię, dając mi pełne oczekiwania spojrzenie. Tylko się zaśmiałem i ruszyłem za nią, ale zatrzymałem się, gdy Oktawia odezwała się za mną. Przepraszam, że przerywam waszą randkę, ale czy mogłabym zamienić z twoim partnerem kilka słów? Spojrzałem przez ramię, widząc Twilight pytające spojrzenie. Twilight mrugnęła zaskoczona. Och, chyba tak? Rzuciła mi zdezorientowane spojrzenie, zanim wzruszyła ramionami. Poczekam na zewnątrz, tylko nie zajmujcie za długo. Och, nie martw się. Nie zatrzymam go długo, odpowiedziała Oktawia, gdy Twilight wychodziła z sali balowej. Mam tylko krótką sprawę do omówienia. Gdy drzwi się zamknęły, zwróciła się do mnie. Jest w tobie bardzo zadurzona. Zdajesz sobie z tego sprawę, prawda? Powiedziała. Była prawie bez tchu, gdy pojawiła się dziś rano u naszych drzwi, błagając o pomoc w zorganizowaniu tej randki. Masz wielkie szczęście. Skinąłem głową na znak zgody, bez nic do napisania. To jednak nie dlatego chciałam z tobą porozmawiać, ciągnęła, jej uśmiech znikając. Stała się nagle poważna, patrząc na mnie z chłodnym, neutralnym wyrazem pyska. Milczała przez kilka sekund, zanim powiedziała: Winyl chce z tobą porozmawiać osobiście. Prosi, żebyś spotkał się z nią jutro o 4:00 w klubie Mystic Meledyby przy ulicy High Stable w Canterlocie. Prosi, żebyś się nie spóźnił. Po tych słowach odwróciła się i, Podnosząc futerał z wiolonczelą odeszła, pozostawiając mnie stojącego w miejscu, zdezorientowanego i oszołomionego. Obserwowałem, jak wychodzi bocznymi drzwiami sali balowej. Dopiero gdy drzwi się za nią zamknęły, ruszyłem za Twilight, zastanawiając się, czego chciała Winyl. Ale to był problem na później. Teraz miałem randkę, na którą musiałem się skupić.